Słuchajcie, zakończył się czas. Nie wiem, kto był tydzień temu, wie, kto nie był. Powtórzę troszeczkę. Mieliśmy takie dni według żydowskiego kalendarza. Nowy rok, Rosh Hashana i 10 dni, które nastąpiły po tym roku, po tym dniu, początku roku. 10 dni Żydzi poświęcają na to, żeby popatrzeć na swoje życie, żeby ocenić, co się wydarzyło w danym roku, co dobrego, za co mogą dziękować Bogu, co im się nie udało i za co potrzebują przeprosić Boga, potrzebują naprawić pewne rzeczy, potrzebują się przede wszystkim pojednać też między sobą i to jest taki czas wzajemnego pojednania, przebaczenia, wyprostowania relacji między ludźmi. I po tych 10 dniach następuje dzień Jom Kippur i jest to dzień pojednania. Tak jak mówiłem, w ten dzień jest ogłoszony całkowity post i trwa modlitwa, trwa takie dziękczynienie dla Boga, że On... że On dokonuje przebaczenia grzechów dla ludzi, którzy pokutują, praktykują teszuwę. Teszuwa to jest takie słowo, które u nas jest z hebrajskiego tłumaczone jako pokuta, ale dokładnie to jest takie bardziej praktyczne, bo to nie jest tylko wyznanie grzechu, ale odwrócenie się od grzechu. Znaczy, jeżeli coś wydarzyło się nie tak, wyznajemy to przed Bogiem, ale jednocześnie podejmujemy pewne działania, żeby to zmienić, żeby odrzucić te rzeczy, które były niewłaściwe w naszym życiu i odwracając się od niewłaściwych rzeczy, zwrócić się do Boga i Jego uwielbiać. To jest takie święto, tak jak mówiłem na początku, ten początek roku Rosh Hashana, Żydzi mówią, że on jest ustanowiony w dniu, w którym Pan Bóg stworzył człowieka. Nie pierwszego dnia, kiedy powiedział, niech się stanie światło, kiedy przygotowywał ten świat, kiedy budował go dla tego momentu, w którym stworzył człowieka, partnera dla siebie i któremu oddał ziemię we władanie. I tak jak święta wiosenne, jak Pesach, Szawuot, czy teraz jesienne święto, które będziemy mieli, Sukot, święto namiotów, są takimi świętami typowo dotykającymi historii Izraela, chociaż Pascha jest też zapowiedzią tego, co Jezus dokonał, tak? Ale to święto przypomina nam wyjście Izraela z Egiptu. Szawuot przypomina nam nadanie Tory na Synaju, a Sukot 40-letnią wędrówkę Żydów po pustyni do ziemi obiecanej. Tak, Rosh Hashana i Yom Kippur to są święta dotyczące całej ludzkości. Tak jak już powiedziałem, to jest taki dzień, w którym stworzony był Adam. A jeszcze wtedy nie było Izraela, od Adama jest cały świat. Prawda? Także to jest święto, które dotyczy nas wszystkich. I warto ten czas spędzić właśnie na takim... przemyśleniu sobie swojego życia. Tak jak mówiłem kiedyś już, że są ludzie, którzy każdy dzień oceniają i wieczorem stają przed Bogiem, mówią, Panie, to się udało, to się nie udało, dziękuję Ci za te rzeczy, które zdołałem wykonać, które się wydarzyły, dobre rzeczy i przepraszam Cię za to, co się nie udało. Są tacy święci, cadycy, mężowie Boży, moglibyśmy powiedzieć po naszemu, którzy w każdej chwili, w każdej sekundzie swojego życia rozmawiają z Panem Bogiem i dziękują Mu i przepraszają i pokutują, dokonują teszuwy za złe rzeczy, tak? Pokuty. Ale wszyscy oni, kiedy nadchodzi Rosh Hashana, Yom Kippur i te 10 dni, wszyscy oni przyglądają się swojemu życiu i patrzą, jaki był ten rok, żeby wyciągnąć też wnioski z tego, co się udało, co się nie udało, żeby naprawić i lepiej żyć w następnym roku. I co roku to święto kończy się takim życzeniem, niech Twoje imię będzie zapisane w Księdze Życia na ten rok. Wszyscy życzą sobie tego, żeby nikt nie był wykreślony z Księgi Życia, żeby każdy był zapisany na następny rok i żeby Pan Bóg każdego prowadził, błogosławił, żeby był z każdym z nas. I to jest taki czas takiego duchowego rozliczenia życia. I później następuje, mieliśmy, w tym roku wypadało to tak, że Yom Kippur było chyba we wtorek, 12. Tak? We wtorek. I od tego momentu liczymy 5 dni i po 5 dniach zaczyna się święto szałasów. Czyli dzisiaj o zachodzie słońca zaczyna się święto szałasów. Jeżeli jesteście ciekawi, chętni, to koło synagogi na Placu Grzybowskim już stoi szałas i dzisiaj wieczorem będzie to święto jakby rozpoczęte i przez cały tydzień można tam przyjść i będzie tam czekał poczęstunek, będą ludzie, z którymi będzie można porozmawiać i zobaczyć, jak to wygląda. Ja byłem tam już parę dni temu, widziałem, jak tą konstrukcję szałasu stawiają. Takie dość duże jest miejsce. Mówią, że szałas musi mieć przynajmniej 3 ściany, żeby był koszerny, ale najważniejsza rzecz, która jest w tym, to szałas musi być przykryty dachem z roślin odciętych z ziemi, czyli powiedzmy z liści palmowych, tam najczęściej to się robi, które są ścięte z palm i ten dach jest przykryty liśćmi palmowymi. U nas, w naszym klimacie, w naszych czasach, mogą to być gałęzie jakieś wierzbowe, a najczęściej to są gałęzie z drzew iglastych obcięte i pewnie takie będą tam na Placu Grzybowskim, bo powiedzmy, że te wierzby szybko więdną a iglaki ładnie wyglądają, ale dach musi być ułożony tak, żeby przez niego było widać gwiazdy. Nie może być, widzicie, zawsze buduje się dach w ten sposób, żeby w razie deszczu nic nie padało do środka. A tutaj budujemy, czy ci, którzy budują szałasy, budują je tak, żeby dach był dziurawy, żeby było widać gwiazdy i żeby było widać, że to mieszkanko, ten czas nasz przebywania na ziemi jest taki bardzo, bardzo niepewny. Że tu się różne rzeczy mogą wydarzyć. I nawet są tacy specjaliści, którzy mogą powiedzieć i wytłumaczą, ile deszczu musi spaść, żeby być zwolnionym od tego, żeby nie nocować w szałasie. Tam w milimetrach to mierzą. ale to są jakieś tam przepisy. Ważne jest, że święto szałasów jest takim czasem, w którym przechodzi się od tej duchowej strony ocenienia naszego życia do takiego fizycznego świata, realnego fizycznego świata. I tu jest dziękowanie za to, że Pan Bóg nad nami czuwa, że nas prowadzi przez to i przede wszystkim ważne jest to, że to święto ma nam pokazać, że my idziemy w takiej podróży przez życie i to nasze mieszkanie, które teraz mamy, to czym się otaczamy, czym budujemy nasze bezpieczeństwo na tej ziemi, tak naprawdę to jest takie tak dziurawe jak ten dach na namiocie, na szałasie. I dobrze jest widzieć niebo. Śpiewaliśmy dzisiaj kilka takich pieśni, które były skierowane na to, że powinniśmy widzieć to, co jest w niebie, to, co jest prawdziwą duchową wartością, a nie to, co złudnie daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa tutaj na ziemi. Mieszkanie w namiocie tak naprawdę określają trzy działania. Co robisz w namiocie? Jesz, śpisz i uczysz się Tory, uczysz się słowa. Jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, to mieszkanie w szałasie nie jest ważne. Więc tak jak wam mówiłem, na Placu Grzybowskim będzie stał ten namiot i na pewno tam będzie poczęstunek i kto przyjdzie, zostanie poczęstowany. Nie wiem, czy tam ktokolwiek będzie spał. Ale wiem, że też będą ludzie, którzy będą gotowi rozmawiać i uczyć słowa. Mam tutaj zapisaną taką myśl. Mieszkanie przez 7 dni w szałasie, prowizorycznym szałasie, ma postawić ważne pytanie. Czy niezależnie od tego, jak zadomowieni, bezpieczni i ustabilizowani jesteśmy w naszym codziennym życiu, nie powinniśmy postrzegać tych wszystkich jego aspektów jako również czegoś prowizorycznego, a tylko opiekę Boga jako rzecz naprawdę istotną i trwałą? I to jest czas szałasów, czas, kiedy Żydzi upamiętniają to, że przez 40 lat z Mojżeszem wędrowali do ziemi obiecanej i Bóg wierny w swoich, chociaż znamy historię Izraela, jak on tam się zachowywał podczas tych 40 lat wędrówki po pustyni, ile tam było narzekania, ile tam było rzeczy niewłaściwych, Pan Bóg powiedział, wy jesteście niewierni, wy odwracacie się ode mnie, ale ja jestem wierny. I to, co powiedziałem, wykonam. Tak samo jest w naszym życiu. Nam zdarza się nie do końca być wiernymi Bogu, ale Bóg powiedział, dostaliście dar zbawienia i nikt wam tego nie odbierze. Nikt wam tego nie odbierze. Ja jestem wierny. Jak postanowiłem, tak będzie do końca. Słuchajcie, ostatnio miałem okazję rozmawiać z liderami takiego ruchu skautowskiego Royal Rangers, który jest w całej Polsce coraz więcej jest tych takich skautów czy harcerzy chrześcijańskich, którzy mają Biblię na pierwszym miejscu, tak? I ten rok w ich programie jest poświęcony, jest nazwany rokiem uczniostwa. I ja myślę, że nie tylko u nich tak jest, ale Pan Bóg kładzie taki wielki nacisk na to, żeby czynić uczniów, żeby... Może przeczytajmy sobie zakończenie Ewangelii Mateusza i tam jest ten fragment, w którym 28 rozdział i od 16 wiersza. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. To To jest ciekawe, nie? No ale tak było. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to upewnił ich, tych wszystkich wątpiących. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To takie wielkie, wielkie przykazanie misyjne zaczyna się od obietnicy takiej: nie wątpcie, ja jestem z wami. Wszystko zostało mi poddane w niebie i na ziemi. I kończy się takim zdaniem: jeżeli będziecie to wykonywać, ja jestem z wami. Nie ma, że trochę będę, trochę nie będę. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. I właśnie tutaj jest użyte to takie określenie: idźcie. Tutaj ja mam w tym przekładzie moim jest: pozyskujcie uczniów. Część z was ma pewnie: czyńcie uczniami. Tak? Mhm. No ale to jest to samo. Pośród wszystkich narodów. I tak się dzieje, tak Bóg chce. I ja kiedyś zastanawiałem się, i zastanawialiśmy się zresztą na tym spotkaniu z tymi przywódcami rangerów, jaka jest różnica między taką ewangelizacją a czynieniem uczniami. Co z tymi młodymi ludźmi, o czym mówić, co poruszyć, żeby im pokazać, co to znaczy uczniostwo. No i oczywiście pierwsza rzecz dostępna dla każdego, w nieograniczonej ilości, to jest patrzeć na Jezusa, tak? Który zebrał uczniów z hebrajskiego talmidim i chodził z nimi i uczył ich praktykując. To znaczy, on nie organizował konferencji. Chociaż były takie momenty, były takie chwile, kiedy Jezus mówił do tysięcy ludzi. Prawda? Ale uczniów miał blisko siebie, miał ich 12. Tyle, ile pokoleń Izraela. 12 pokoleń Izraela, 12 uczniów było przy Jezusie. I to jest taka grupa, z którą można pracować, można chodzić i można robić praktyczne rzeczy. I wiecie, że tak było, że Jezus najpierw zabrał uczniów ze sobą, opowiadał im o królestwie i wykonywał dzieła królestwa, uzdrawiał, uwalniał, wskrzeszał umarłych i ogłaszał nadejście Królestwa Bożego. Uczniowie się przyglądali, a w pewnym momencie powiedział do nich: no to teraz wy się zabierzcie za robotę. I posłał ich 12, dając im moc nad chorobami, nad demonami, nad wszystkim, i ci poszli i wrócili. I po co powiedzieli: Panie, nawet demony są nam podległe. A Jezus powiedział: okej, ale nie z tego się radujcie. Radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Dzisiaj mówiliśmy: niech twoje imię będzie zapisane w Księdze Żywota na przyszły rok. To jest praktyka. Widzicie, to nie jest tak, że ono jest raz zapisane i co by się nie stało, to ono będzie tam zapisane. Masz taką możliwość i moc wykreślić swoje imię z Księgi Życia. Nikt inny nie ma tego prawa. Ale ty możesz to zrobić. Pamiętacie, kiedy jest mowa o tym, jak Jezus spotyka się z uczniami, to jest taka wizja czasów ostatecznych i jest mowa o owcach i o kozłach. I są takie dwa rodzaje ludzi. Jeden rodzaj ludzi, do których Jezus mówi: byłem chory, przyszliście do mnie. Byłem w potrzebie, potrzebowałem pić, nakarmiliście mnie, daliście mi jeść, daliście mi pić, byliście ze mną. A oni mówią: Panie, kiedy? Kiedy to było? Jezus mówi: wszystko to, co zrobiliście dla tych najmniejszych, zrobiliście dla mnie. Chodźcie do mnie. I mamy drugą grupę też ludzi, którzy uważali się za uczniów, za wybrańców Jezusa. I Jezus ich odrzuca. I mówi: byłem głodny, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Panie, kiedy? No przecież my takie cuda robiliśmy, takie rzeczy robiliśmy w Twoje imię. Nigdy was nie znałem. Więc mogą być ludzie, którzy uważają się za uczniów Jezusa, ale żyją po swojemu, robią po swojemu, a nawet korzystają z pewnych darów. A Jezus na zakończenie powie: nigdy was nie znałem. Wyobrażacie to sobie? Więc cała sprawa jest w tym, czy jesteśmy rzeczywiście uczniami Jezusa. Czy On jest naszym mistrzem, naszym nauczycielem? Czy realizujemy Jego wolę? Czy chcemy przy pomocy pewnych darów zrealizować swoją wolę? To jest takie twarde słowo, nad którym się też troszeczkę zastanawialiśmy naprawdę myślę, że to jest ważne, bardzo ważne, żeby być poddanym Bogu we wszystkim, co się robi. Żeby nie próbować robić jakiejś rzeczy dla Pana. Zorganizować czegoś po swojemu: Panie, ja Ci pokażę, jaki ja jestem dobry zawodnik, tak? Tylko żeby codziennie przy każdej decyzji pytać: Boże, jaka jest Twoja wola? A jeżeli wydarzy się coś takiego, że zrobimy coś, co nie zgadza się z Bożą wolą, być gotowym do tego, żeby odwrócić się i przeprosić Pana Boga, odwrócić się od tych rzeczy niewłaściwych, które robimy. I stać cały czas, być uczniem Jezusa. Chodzić z Jezusem. Chodzić z Panem Bogiem po tej ziemi. I budować Jego królestwo. Jest w Ewangelii Mateusza taka przypowieść, my wszyscy ją znamy, o siewcy, w 13 rozdziale to jest zapisane, i o różnych rodzajach ziemi, na którą siane jest Słowo Boże, tak? Tego dnia, od pierwszego wiersza, 13 rozdział Mateusza. Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty, nie miały tam wiele gleby, kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka, ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię i te wydały plon stokrotny, 60-krotny lub 30-krotny. I kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I później Jezus mówi, tłumaczy uczniom. Od 18 wiersza mamy. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je, taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. I ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na to właśnie, na te rodzaje ziemi, ale zadać takie pytanie. My jako zbór, jako zgromadzenie, jako Kościół, jaką ziemią jesteśmy dla ludzi, którzy się tutaj pojawiają? Rozumiecie? Czy ten, który przyjdzie tutaj i usłyszy dobrą nowinę o Jezusie, o Królestwie Bożym i nawróci się, otrzyma takie warunki, że będzie mógł tutaj rozkwitnąć, będzie mógł przynieść owoc? Czy stanie się uczniem Jezusa, który jest wytrwały, który pokona trudne warunki, te jakieś skaliste przeszkody, który nie da się stłumić, przygnieść chwastom, który się nie wystraszy, tylko przyniesie owoc. I żeby tak się stało, powinniśmy być aktywnymi uczniami Jezusa. Pierwsza rzecz, powinniśmy być blisko Boga na co dzień i powinniśmy słuchać Jego i starać się wykonywać Jego wolę, zmieniać siebie, bo wiecie, wy macie wiele miłosierdzia i nawet jak ja coś tutaj odwinę, to naprawicie to, tak jak ostatnio było, że zapomniałem o wieczerzy, czy teraz nie, prawie, że i nie zebrałbym pieniędzy, tak? Natomiast kiedy jestem na dole w sali z młodymi, z dziećmi, to oni mi od razu powiedzą, wujek, pomyśl. Oni są. No ale słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy umieli współdziałać, współpracować z Panem Bogiem na rzecz budowania królestwa. Żebyśmy byli zainteresowani sobą nawzajem. Ja teraz nie poproszę, żebyście podnosili ręce, ale jak wiele osób jest między nami, które czują, że Kościół mógłby bardziej zainteresować się tym, co się dzieje w ich życiu. Albo pomóc. Nie jesteśmy doskonali na pewno i wiele nam brakuje, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że powinniśmy dbać o siebie nawzajem, interesować się tym, co się dzieje w życiu każdego z nas i wspierać się i budować się. To jest taka ta dobra gleba, w której jest życie, stworzenie warunków do przyniesienia tego większego owocu. Bardzo praktyczne rzeczy. Jest takie zdanie, to też mieliśmy ciekawą taką rozmowę, jest takie zdanie w Biblii, które mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. proście więc Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo swoje. I ludzie mówią, no, trzeba wyjść na ulicę i ewangelizować. A kiedy rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy bardziej dokopują się znaczenia słowa, to usłyszałem coś takiego, no ale przecież ci, którzy zbierają żniwo, to są Boże aniołowie, to nie są ludzie na ziemi. O. Więc może taki pęd do tego, żeby wylecieć na ulicę i zbierać żniwo, może to jest coś nie do końca tak, jak powinno być. Mamy na przykład w tym samym rozdziale tutaj przypowieść o pszenicy i konkolu, o tym, że Bóg zasiał pszenicę, a diabeł nasiał w to konkolu i przyszli pracownicy i powiedzieli to, czy każesz nam wyciąć ten konkol? Nie, nie, zostawcie go do końca, dopiero jak dojrzeje i będzie dobrze rozpoznawany, wtedy on zostanie usunięty. I tutaj jest zapisane tak, może 13 rozdział i tam od 37 wiersza. I Jezus odpowiedział, osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, konkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. Aniołowie zbierają żniwo. My jesteśmy pracownikami na ziemi. I apostoł Paweł mówi o sobie samym. Jeden podlewa, drugi przycina gałązki, trzeci ogarnia te rośliny, żeby dobrze rosły. My jesteśmy pracownikami na Bożym polu, na Bożej niwie. Po to, żeby żadna roślinka, żadne nowe Boże życie się nie zmarnowało. I każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. Rozumiecie? To jest proces. To nie jest coś takiego, że my wyjdziemy na ulicę i powiemy 10 osobom, żeby przyjęły Jezusa i 5 z nich powtórzy za nami modlitwę, tak? A my bierzemy tą swoją duchową strzelbę i 5 nacięć robimy ciach, 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 ciach. I co się z tymi ludźmi później dzieje? Oni tak na dobrą sprawę nie wiedzą, co zrobili. Więc potrzebują tych wszystkich ogrodników, tych ludzi, tych uczniów Jezusa, którzy posłusznie z Nim, w zgodzie z tym, jak Pan Bóg nas prowadzi, dbają o dobrą ziemię, o pokarm dla tych roślinek, które rosną. Czy to ma jakiś sens? No. Więc myśleliśmy o uczniostwie i jak z młodzieżą, z dzieciakami to prowadzić. Chcemy prowadzić praktycznie. I myślę, że my też jako Kościół powinniśmy to robić praktycznie. Stać się wyczulonymi na to, co się dzieje wokół nas. Na wierzących, na naszych znajomych, na przyjaciół, na sąsiadów. I być gotowymi do tego, żeby stwarzać dobre warunki dlatego, żeby Boże ziarenko, Jezus tam sieje, prawda? Żeby Boże ziarenko, które jest zasiane, mogło wykiełkować i nie zginąć, ale rozkwitnąć i wydać owoc, wydać plon. Wiecie, to się robi coś takiego, że już nikt z nas się nie oskarża i mówi tak, no ja tylko 5 osobom powiedziałem o Jezusie, co ze mnie za chrześcijanin, a ja tylko 3, a ja tylko, nieważne, ilu osobom powiedziałeś o Jezusie. Śpiewaliśmy dzisiaj, że zwyciężamy przez słowo świadectwa i to jest prawda. To jest nasze życie, więc każde świadectwo powiedziane o Jezusie wobec innych ludzi, to jest nasze życie. My dzięki temu żyjemy. Przestajemy mówić świadectwo, przestajemy żyć. Ale będąc uczniami Jezusa, chodzimy z Nim na co dzień. Jesteśmy gotowi wykonywać Jego dzieła praktycznie wobec ludzi, nie tylko mówiąc, ale robiąc praktyczne rzeczy, pomagając bardzo praktycznie i w Kościele, i poza Kościołem, tak żeby naprawdę być dobrymi pracownikami, żebyśmy doszli aż do takiego momentu, kiedy Jezus powie, no chodź, sługo dobry, który mi usługiwałeś. A my powiemy, kiedy, Panie? Przecież ja nic nie zrobiłem. Zrobiłeś. Byłeś gotowy, byłaś gotowa do tego, żeby służyć w Bożym Królestwie, żeby przynieść ludziom nadzieję, żeby pokazać Bożą miłość przez działanie. Żeby pokazać, jak święty jest Bóg i jak bardzo kocha każdego człowieka. Amen? No więc, słuchajcie, czas uczniostwa. Niech aniołowie zbierają żniwo, a my się zajmijmy tym, żeby mieli co zbierać. Nasza droga teraz, święto szałasów. Teraz będziemy mieli tydzień święta szałasów. Zaczyna się dzisiaj wieczorem, tak jak powiedziałem, i za tydzień się skończy. I jeszcze jedna rzecz, która jest związana, tak jak już mówiłem, z tym czasem mieszkania w szałasach, że patrzcie, te domy mają trzy ściany. Nie mają jednej ściany, są otwarte. To jest taki obraz tego, jak powinien wyglądać taki dom, taki namiot. Widzisz niebo, czyli masz dobry kontakt z Panem Bogiem. Wiesz, że razem z Nim idziesz przez tą ziemię i to jest twoja podróż do celu, który nie jest tu. I jednocześnie masz otwarte drzwi, otwartą całą ścianę dla tych, którzy przyjdą. I masz ich nakarmić, masz dać im się wyspać i masz im głosić słowo. Masz się dzielić Słowem Bożym, tak? Trzy rzeczy, które czytaliśmy w czasie święta namiotów. Niech to będzie taki czas, w którym nauczymy się trochę inaczej postępować wobec ludzi, którzy są wokół nas. My nie jesteśmy jakimiś super turbo świętymi, lepszymi od innych. Naprawdę, Pan Bóg okazał nam wielką łaskę, że nas wybrał, bo to Duch Boży przekonuje każdego człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Więc my tego nie musimy robić. Wyobrażacie sobie? Duch Święty przekonuje, a człowiek, który jest przekonany, że jest w takim stanie, szuka pomocy. A my mamy słowo zbawienia, które możemy przekazywać ludziom. Amen? I możemy pokazywać, jaki jest Bóg przez to, jak sami żyjemy. To, co bardzo różni większość kościołów chrześcijańskich od tych żydowskich dawnych synagog i zgromadzeń, to jest to, że oni byli bardzo praktyczni w życiu codziennym i dbali o siebie nawzajem. A Kościół poszedł w stronę takiego świętowania, świątyni. To, co się dzieje dzisiaj, na przykład tutaj, no to jest czas świątyni. Tutaj jest uwielbienie, tu jest słowo, tu jest wspólne takie przebywanie. A mamy w Dziejach Apostolskich napisane, że oni codziennie spotykali się, łamiąc chleb po domach, karmiąc się nawzajem. Oni nie mieli opłatka, który łamali tak po pazurku tylko, żeby coś zjeść. Oni porządnie jedli, błogosławiąc Boga i dziękując Mu za owoc winorośli, który symbolizuje krew Jezusa przelaną na krzyżu. Za owoc ziemi, ziarno, z którego jest chleb. I Jezusa, który jest chlebem życia. Amen? I dopóki my będziemy tylko niedzielnymi chrześcijanami, będziemy się spotykać w niedzielę i będziemy mówić, dzisiaj było fajne uwielbienie, a w zeszłym tygodniu to było tak sobie. Co to jest, jakaś audycja? Wiecie, od czego zależy uwielbienie? Od tego, z jakim sercem przyjdziesz. Bo zespół może tutaj naprawdę się skręcić w ósemkę i nic nie zrobi, jeżeli ja przyjdę i będę zamknięty na to, żeby dziękować Bogu. Ale jeżeli moje życie w tygodniu, codzienne życie jest wypełnione Bożą obecnością i robię coś dla innych ludzi, żeby pokazać im Boga, to ja przychodzę tutaj w niedzielę z radością i nie mogę się doczekać momentu, w którym zaśpiewam razem z muzykami jakąś pieśń dla chwały Bożej, bo jest we mnie życie. A życie to jest świadectwo i życie to jest służenie Jezusowi, życie to jest uczniostwo, życie to jest droga. Więc pamiętajmy o tym, że nasz szałas tutaj na tej ziemi ma dziurawy dach, nie ma jednej ściany, ale po to nie ma, żeby jak najwięcej gości do niego wpuścić. Amen? I idźmy tak z radością do naszego królestwa, do naszego odpocznienia, wykonując Bożą wolę i dając ludziom miejsce dobrego wzrostu. Niech to będzie miejsce, w którym każdy, kto przyjdzie, obojętnie jakby był wysuszony, poraniony, nie wiem, jakby był związany, żeby odnalazł wolność, żeby odżył i żeby przyniósł owoc dla chwały Bożego Królestwa. Amen? Bądźmy prawdziwymi uczniami Jezusa. Obudźmy się i zacznijmy działać na chwałę Bożą więcej, 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 więcej niż do tej pory ktokolwiek z nas robił.